Bóg jest dobry, amen. Bóg jest wspaniały i jest radością naszą, jest życiem naszym. I kiedy rozmyślałem o tym wszystkim, co się nam przydarza, kiedy skupialiśmy uwagę na różnych przeżyciach, doświadczeniach, na nowo wrócił temat, abyśmy spojrzeli w Boże Słowo, abyśmy zastanowili się nad tym przesłaniem cierpienia, które płynie z Biblii, bo ono nam towarzyszy, jest częścią naszego życia i też Boże Słowo pragnie pokazać nam, jak odnieść się do doświadczeń, jak stanąć w doświadczeniach, jak przejść przez cierpienia, jaki jest tego koniec, co jest uwieńczeniem naszych trudności, naszych cierpień. Pogląd życia w cierpieniu i ubóstwie zrodził się w pewnych kręgach chrześcijańskich, w kościele, naszym tradycyjnym kościele wiele, wiele lat temu. I tak przez wieki wpajano chrześcijan, że czym bardziej cierpisz, czym bardziej jesteś doświadczany, czym biedniejszy jesteś, tym bardziej duchowy jesteś. Tym bardziej Bogu się podobasz. I wielu chrześcijan popada w taki stan radości z tego, że cierpią. Oczywiście Biblia mówi nam, o tym będziemy za chwilkę czytać, że mamy się radować, kiedy przez różne doświadczenia i próby przechodzimy. Pan Jezus wydał nakaz, byśmy nieśli krzyż. Amen? To jest Boże Słowo. Pan Jezus nakazał, byśmy wzięli swój krzyż i byśmy poszli za Nim. Ale nie oznacza to, kochani, że mamy przez całe nasze życie, od momentu decyzji pójścia za Jezusem, spędzić w cierpieniu. To nie znaczy, że mamy żyć w takim przygnębieniu i bólu przez całe nasze życie, kiedy Pan Jezus mówi, byśmy nieśli krzyż nasz i poszli za Nim. Chrystus nie oczekuje od nas, kochany Kościele, abyśmy robili więcej niż On sam już dokonał. Niż On sam już dla nas dokonał. Mamy wziąć krzyż i pójść za Jezusem, by utożsamić się z Nim w Jego śmierci. By utożsamić się z Jezusem w Jego śmierci, wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany. Amen? I że nasze grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy nie służyli nadal grzechowi, jak mówi Boże Słowo. Bo kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, a tak wierzymy, tak przyjmujemy, wchodząc do baptysterium, aby zawrzeć z Bogiem przymierze przez chrzest. Amen? Jeśli tak wierzymy, to Biblia mówi, że będziemy mieli udział także w mocy Jego zmartwychwstania. W mocy Jego zmartwychwstania. I kiedy patrzymy na Boże Słowo, to koroną jest podobieństwo Jego zmartwychwstania. Podobieństwo Jego zwycięstwa. Apostoł Jan powiedział w Bożym Słowie, tak czytamy, że jaki On jest, mowa tu o Jezusie, tacy i my jesteśmy na tym świecie. I czytamy tutaj, jaki On jest, nie jaki On był. Jaki On jest dzisiaj, jakim jest dzisiaj Pan Jezus Chrystus. Czy On jest słaby, ukrzyżowany? Czy na naszych krzyżach mamy figurę przybitą do drzewca? Czy mamy broczącego, ciągle krwią cierpiącego Chrystusa Panem naszego życia? Czy Panem naszego życia jest zmartwychwstały, triumfujący, zwycięski Jezus, który odniósł tryumf nad śmiercią i pokonał diabła moc? Jaki On jest, taki my mamy żyć, takimi mamy być na tym świecie. Apostoł Paweł kiedyś, gdy pisał swój list, napisał do Kościoła takie słowa, to było w liście do Koryntian, i powiedział tak: już jesteście nasyceni, już się wzbogaciliście, bez nas staliście się królami i obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. To jest zapisane w pierwszym liście do Koryntian 4:8. Możemy sprawdzić to w naszych Bibliach. Apostoł Paweł tak odnosił się do Kościoła, do nas, do ludzi wierzących. Do ludzi wierzących. Musimy zrozumieć, że to, kim byliśmy, jest całkowicie umartwione. A jesteśmy tym, kim jesteśmy w Chrystusie. Przyszliśmy do Pana, oddaliśmy Mu nasze życie i oto staliśmy się ludźmi napełnionymi Jego życiem. Oto Jego życie przenika nasze życie i przenika także do różnych dziedzin naszego życia. Dotyka różnych sfer, począwszy od sfery umysłu, emocji, poprzez duchowe nasze życie, które jest centrum, aż do naszego ciała i słabości cielesnych, abyśmy mieli Boże zwycięstwo. Dlatego dziś chciałbym w kilku minutach powiedzieć o błogosławieństwach płynących z doświadczeń. Przypomnieć, poczytać Boże Słowo, zobaczyć, co Pan chce nam powiedzieć. Według tego wersetu znanego, często cytujemy ten werset, często do niego się odnosimy i chcemy go zrozumieć prawidłowo. Z listu Jakuba, pierwszy rozdział, werset drugi, gdzie apostoł Jakub pisze o powodach do radości, za powód do radości. Bracia, poczytujcie sobie również doświadczenia, które na was spadają. Za powód do radości, bracia, poczytujcie sobie również doświadczenia. Mamy wiele powodów do radości. Moje pytanie brzmi, o jakiej radości mówi tutaj Jakub? Do czego nas motywuje? Do tego, byśmy cieszyli się z tego, że żyjemy w bezustannym cierpieniu, bólu, chorobie, niemocy, czy raczej Jakub w kontekście całego Bożego Słowa mówi, radujcie się, gdy przechodzicie przez doświadczenia i cierpienia, ból i chorobę, bo jest uzdrowienie dla was, bo jest rozwiązanie, bo jest zwycięstwo, bo jest triumf Chrystusowy. Czy raczej nie w tym kontekście Jakub pisze do nas? Co sprawia mi radość? Czy tak bardzo kochamy cierpienie, ból, chorobę, że radujemy się z tego, że ją mamy? Że cieszymy się z tego, że chorujemy, że cierpimy? Jeśli się nie cieszymy, a tak rozumiemy to słowo, to zawodzimy Pana. Bo Biblia mówi, że mamy się radować, gdy jesteśmy doświadczani, gdy cierpimy. Ale nasza radość nie jest dlatego, że się przez doliny choroby przebijamy, ale nasza radość jest dlatego, że mamy nadzieję w Bogu, że Pan przyjdzie i dokona cudu w naszym życiu, że Pan rozwiąże nasz problem. Jezus zawsze przynosi nadzieję. Jezus jest nadzieją naszego życia. Gdy Pan Jezus przychodzi do naszych sytuacji w naszym życiu, zawsze przychodzi z nadzieją. Przychodzi z nadzieją. Gdy wszedł do domu Łazarza, gdzie zmarł brat Marty i Marii, przyszedł z nadzieją. Amen? Przyniósł nadzieję. Dlaczego płaczesz? Przecież ci powiedziałem, że ja jestem zmartwychwstanie i życie. A kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. Pan Jezus zawsze przynosi nadzieję. Kiedy stanął na drodze orszaku pogrzebowego w mieście Nain, kiedy matka szła za zmarłym swoim młodym synem, Pan Jezus powiedział, nie płacz, bo ja przynoszę ci nadzieję. Pan Jezus przynosi nadzieję. Kiedy Jezus stanął obok trędowatego, Biblia mówi w Ewangelii Marka, że był zdjęty litością. Zdjęty litością. Co chcesz, abym ci uczynił? Był zdjęty litością. Tak powiedział także do niewidomego Bartymeusza. Co chcesz, abym ci uczynił? Pan Jezus nosi nadzieję. I wszystko zależy od naszej podstawy. Jak będziemy przyjmować w naszych relacjach z Chrystusem to, co On chce nam dać. Chciałbym, abyśmy dziś spojrzeli na doświadczenia i próby jako na płaszczyznę, jako na miejsce, w której Bóg może objawiać swoją moc, w której Pan pragnie objawiać swoje uzdrowienie, posilenie, zwycięstwo, błogosławieństwo, bo jest dobrym Bogiem. A więc po pierwsze, w nas, w naszym życiu chrześcijańskim, w życiu ludzi, którzy kochają Boga, gdy przychodzi okres próby, cierpienia i doświadczenia, powinien to być nasz czas przybliżania się do Pana. Powinien to być nasz czas, by wtedy wejść w obecność Bożą, jak nigdy dotąd, by szukać Pana w naszych sytuacjach, w naszych cierpieniach i próbach. My możemy zdecydować: Panie, będę przytulał się do Ciebie. Panie, niech to, co mnie spotyka, będzie źródłem objawienia się Twojej mocy i miłości. Chcę być, Panie, bliżej Ciebie. Pragnę dotykać moim sercem Ciebie, bo Ty jesteś źródłem mojego życia. I Biblia mówi, że nawet najgorsze cierpienia, nawet najgorsze utrapienia nie są w stanie oddzielić nas od miłości Chrystusowej. A między wierszami czytamy, że także w tym wszystkim, co nas dotyka, mamy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie, które przychodzi, gdy jesteśmy blisko Pana. Jest to w liście do Rzymian, 8 rozdział. Od 35 wersetu. Któż wtedy zdoła nas oddzielić od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, brak odzienia, niebezpieczeństwo lub miecz. Jest przecież napisane: dla Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Lecz my nad tym wszystkim odnosimy zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Tu mowa o prześladowaniach, tu mowa o różnych trudnościach z powodu cierpienia dla imienia Jezus. Pan daje zwycięstwo. Mieliśmy okazję obserwować ludzi, oglądać ludzi, którzy się nie poddają mimo wielkiemu uciskowi, prześladowaniu. Oni są zwycięzcami w swoim życiu. Oni się zastanawiają, gdy obcięto im rękę, jak zanieść Ewangelię drugiemu człowiekowi, bo Pan wieńczy nasze doświadczenia i cierpienia zwycięstwem. Daje nam siłę. Otóż pewien jestem, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani to, co na górze, ani to, co w głębinie, żadne stworzenia nie będzie mogło oddzielić nas od Bożej miłości, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ale potrzebna jest postawa. Postawa mojego serca. Abym mógł przybliżyć się do Pana, abym mógł być bliżej Niego w moim doświadczeniu, by doświadczyć tego zwycięstwa Chrystusowego, zmartwychwstałego Pana w moim życiu. W Psalmie 42, wierszu 2 czytamy: tak jak jeleń pragnie wody ze źródła, tak dusza moja co robi? Rwie się do Ciebie, rwie się do Ciebie, mój Boże. Coś, co porywa mnie. Coś, co mnie pociąga do Boga. W tym momencie moja dusza tęskni za Bogiem, Bogiem żywym. Kiedyż będę mógł przyjść i zobaczyć, że jestem przed obliczem Boga. I mówi o okresie doświadczenia, cierpieniu. Łzy moje są mi pożywieniem we dnie i w nocy, przez cały czas. Gdy mnie pytają: a gdzież jest Twój Pan Bóg? Nie zdarzyło nam się to? Zdarzyło nam się to. Ktoś szyderczo pytał: gdzie jest Twój Bóg? Albo diabeł przychodzi z oskarżeniem i mówi: gdzie Twój Bóg? Gdzie Twój Bóg? Popatrz, jak cierpisz. Popatrz, jak jest Ci ciężko. Gdzie Twój Bóg? Wspominam dni owe, gdy szedłem sam uroczyście i wiodłem innych do domu Bożego. Wznosili radosne okrzyki i dziękczynienia składali, idąc w wesołym tłumie. Wtedy bardzo łatwo dać się ponieść emocjom. To były dni, kiedy wspaniałe dni, kiedy byłem zdrowy, kiedy mogłem iść w orszaku uwielbienia, kiedy wszystko układało się mi dobrze. Ale trzeba się obudzić. Trzeba powstać i powiedzieć: dlaczego się więc smucisz, moja duszo, i czemu napełnia mnie trwoga? Zaufaj Bogu, jeszcze Mu będę dziękował, bo jest Zbawicielem i Panem moim. Zwycięstwo jest w Jezusie, który przychodzi do naszego życia, który objawia w naszym życiu swoją chwałę. W psalmie 34 czytamy od 19 do 20 wiersza: Pan bliski jest ludziom skruszonego serca i wspomaga tych, co są złamani na duchu. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale Pan ratuje go od wszystkich. Pan ratuje go od wszystkich. Pan jest wyjściem z mojej choroby. Pan jest wyjściem z mojego doświadczenia. Pan jest wyjściem z mojego cierpienia. Dlatego raduję się, mimo że przechodzę wiele doświadczeń i prób. Psalm 37. Byłem kiedyś młody, już się zestarzałem, lecz nigdy nie widziałem, by Pan sprawiedliwego opuszczał, ani by kazał szukać chleba jego prawym potomkom. Sprawiedliwy o każdej porze dnia jest hojny i pożycza. Błogosławieństwo spoczywa na jego potomstwie. Oto obietnica Bożego działania w naszym życiu, mimo że przechodzimy przez doświadczenia, bo zostaliśmy usprawiedliwieni przez Pana. On jest tym, który się troszczy. Co jeszcze? Cierpienia i doświadczenia obnażają nasze słabości. Pomagają nam rozprawić się z naszymi słabościami. To jest jakby narzędzie, które Bóg dopuszcza. Przecież Pan mógłby zachować nas przed wszelkim cierpieniem. Mógłby zabronić cierpieniu, chorobie dotykać nas. Ale wiele razy przechodzimy przez różnego rodzaju udrękę i ciężkie chwile, aby wtedy sobie uświadomić, co jeszcze mogę w swoim życiu zmienić. I czas doświadczenia obnaża moje słabości. Bóg pragnie poprzez doświadczenia pokazać nam jeszcze naszą niedoskonałość, aby się z nią rozprawić i aby uwieńczeniem mojej udręki, mojego cierpienia było zwycięstwo, było triumfujące zwycięstwo zmartwychwstałego Pana. W psalmie 66, 10 werset do 12 czytamy: Tyś nas doświadczył, o Boże, i oczyściłeś nas tak, jak oczyszcza się srebro. Tyś nas doświadczył, o Boże, i oczyściłeś nas tak, jak oczyszcza się srebro. Ty sprowadziłeś na nas ciężkie udręki i włożyłeś nam na ramiona dokuczliwe brzemię. Dopuściłeś, że inni deptali nam po głowach, musieliśmy przechodzić przez ogień i wodę, lecz ostatecznie dałeś nam wolność, lecz ostatecznie zatriumfowałeś. To jest obraz narodu izraelskiego, który dotknięty doświadczeniem musi upamiętać się przed swoim Bogiem, który wyprowadził ich z niewoli. Wiele razy w naszym życiu możemy przechodzić przez ciężkie dni. W tych dniach możemy sobie uświadomić, ile to jeszcze Pan musi w nas zmienić. W księdze Malachiasza w 3 rozdziale znalazłem taki tekst. Od 1 wiersza czytam: Otóż wysyłam już mego anioła i on powinien mi przygotować drogę. Wtedy zjawi się nagle w świątyni swojego Pana, na którego czekacie. I wysłannik przymierza, którego tak pragniecie. Oto już nadchodzi, mówi Pan zastępów. Lecz kto zdoła przetrwać dzień, w którym on nadejdzie? Kto będzie mógł się ostać, kiedy on się zjawi? Jest on bowiem jak ogień, co topi metale, lub jak roztwór ługu, który pierze farbiarz. I przystąpi, by stopić i oczyścić srebro. Oczyści on synów Lewiego, tak jak oczyszcza się złoto lub srebro, i zaczną Panu przynosić nieskażone ofiary. Bóg pragnie nas oczyszczać. Bóg pragnie nam pokazywać nasze słabości, kiedy przechodzimy przez doświadczenie, abyśmy doznali oczyszczenia. W liście Jakuba czytamy, że kiedy modlimy się o chorych, to jeśli dopuścił się grzechu, niech je wyzna, a modlitwa płynąca z wiary podniesie chorego. Czasami Bóg pragnie, abyśmy się oczyścili przed Jego obliczem, abyśmy zrzucili z nas splugawioną szatę, może jakąś złą postawę, może zły sposób myślenia, i abyśmy Mu uwierzyli, że On nas oczyszcza, i abyśmy byli silniejsi, abyśmy byli oczyszczeni, abyśmy byli uświęceni przez Niego. W liście Piotra, w znanym fragmencie, czytamy pierwszy list Piotra, 6-7 wiersza, poprzedzony wersetem 5, gdzie jest mowa, że przez wiarę naszą jesteśmy zachowywani Bożą mocą ku zbawieniu. Przez wiarę naszą jesteśmy zachowywani mocą Bożą do zbawienia, jakie ma się objawić w czasie ostatecznym. I dalej Piotr powiada, z czego powinniście się już radować, mimo że wypadnie wam doznać jeszcze nie jednego smutku z powodu rozmaitych utrapień, jakie nas dotykają. Zresztą wskutek owych utrapień wiara wasza będzie wypróbowana. Jakże nie wypróbować mojej wiary w chwili doświadczenia i utrapienia? Jakże nie podjąć wyzwania, aby stała się jeszcze cenniejsza, jeszcze bardziej szlachetna niż złoto w ogniu wypalone. Tak obrazuje to Piotr, gdy mówi o trudnościach, przez które przechodzimy, abyśmy także oczyszczani w tym ogniu mogli naszą wiarę mieć jeszcze silniejszą niż mieliśmy. To prowadzi nas do trzeciej myśli, że poddawane są próbie nasze motywacje. Nasze motywacje. Czy jestem gotowy, by być Mu wierny w każdej sytuacji? Czy jestem miły Bogu wtedy, kiedy jest miło mi w życiu? Czy jestem wspaniały, radosny wtedy, gdy potrafię wszystko jakoś w swoim życiu dobrze poukładać? A Bóg pragnie, abyśmy nawet wtedy, gdy nam jest ciężko, gdy idę doliną doświadczeń, gdy nie jest tak, jak ja bym chciał, był Jemu oddany. Znalazłem kilka takich świadectw, które poruszyły moje serce. Pozwolę sobie przeczytać. Pochodzą one z pewnego spisu świadectw opowiadających o triumfie, o zwyciężaniu w doświadczeniach. I autor pisze, że dla niego takim zwycięzcą jest 8-letni chłopiec. Przeczytam teraz, cytuję. Który żyje w miejscu opanowanym przez narkotyki. Nigdy nie widzi swojego ojca. Jego matka jest prostytutką i narkomanką. Dom jest napełniony przemocą, prochami, seksem i najgorszymi rzeczami znanymi ludziom. Ale on co niedziela wstaje, ubiera swoje najlepsze ubrania. A nie jest to nic szczególnego, idzie do zboru. Sąsiedzi nabijają się z niego, kiedy ich mija po drodze, niosąc swoją małą, zniszczoną Biblię, którą ktoś mu dał. Ale on ignoruje wszystko, bo znalazł powód, aby żyć. Jest to jego odwaga i jego zwycięstwo. Odważną jest młoda, dopiero co nawrócona dziewczyna, pozostawiona sama w ciąży. To, co było jej pierwszym doświadczeniem bycia wreszcie kochaną, tak w każdym razie myślała, zmieniło się w niepewność i pozbycie się złudzeń. Nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. Chłopak odszedł, zostawił ją, rodzice się rozwiedli, żyją z innymi partnerami, podczas gdy ona znalazła się sama na ulicy. Znowu sama. Jej przyszłość to tajemnica, a przeszłość to nędza. Ale ona decyduje się wznieść ponad to. Ludzie doradzają jej aborcję, ale ona wita swoje dziecko na świecie i daje mu miłość, której sama nigdy nie zaznała. Ta dziewczyna jest zwycięzczynią w swojej trudności, w swoim doświadczeniu. Inna, odważna, młoda kobieta, idąca do szkoły, w której dziewice można policzyć na palcach rąk. Wszyscy wokoło, w cudzysłowie, robią to. Czuje presję rówieśników, a pęd seksualny w niej próbuje ją zniszczyć, ale zdecydowała się zachować siebie dla księcia. Rozumie, że wartość jej dziewictwa tkwi w zmaganiu, które towarzyszy przeniesieniu go z pola walki do miesiąca miodowego. Jest zdeterminowana, by odnieść w tym zwycięstwo, by triumfować. To są ludzie, którzy mogą zmienić ten świat, którzy mogą zmienić rzeczywistość, która jest wokół nas. Wytrwali w swoich doświadczeniach, wierzący, że Chrystus zatriumfuje, oczekujący na Boże działanie. Jakie są moje motywacje, gdy służę Bogu? Dlaczego tu jestem? Dlaczego Go chwalę? W księdze Habakuka w 3 rozdziale czytamy w 17 wierszu. Drzewo figowe kwitnąć już przestało. Nie ma też wcale jagód winnych do zbioru. Nic się nie rodzi na drzewie oliwnym. Na polach uprawnych żadne zboże nie rośnie. W zagrodzie nie ma ani jednej owcy, żadnego bydła w oborze. Ja jednak mimo to raduję się w Panu i cieszę się w Bogu Zbawicielu moim. Bóg i Pan jest mocą moją. To On sprawił, że biegnę tak szybko jak jeleń i mogę się wspinać na różne zniesienia. Mówimy o triumfie w doświadczeniu i w trudnościach. W Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale opis dwóch uczniów pańskich, którzy przechodzą przez doświadczenie, których ciało boli, zostali pobijani, pobici, zostali zakuci w dyby. Ci, którzy czerpali zyski z niewolnicy, spostrzegłszy, że oto stracili źródło dochodów, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed władzę i stawiwszy przed pretorami powiedzieli: ludzie ci sieją niepokój w naszym mieście, są Żydami i głoszą obyczaje, których my Rzymianie ani sami nie możemy przyjąć, ani tolerować wśród nas. Zwiegł się tłum wyraźnie im nierzeczliwy, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i chłostali ich rózgami. Po wielu uderzeniach wtrącono ich do więzienia, nakazując strażnikowi, żeby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, strażnik wtrącił ich do lochu w samym środku więzienia, a nadto dla większego bezpieczeństwa zakuł ich w dyby. Około północy, gdy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu na chwałę, a wszyscy więźniowie słuchali ich pilnie, stał się cud, bo Jezus przynosi nadzieję, bo On wieńczy nasze doświadczenie i cierpienie swoim zwycięstwem. On dokonuje przemiany naszego życia. Dlatego Jakub napisał: radujcie się, jeśli rozmaite doświadczenia i próby przechodzicie. Radujcie się, jeśli dotyka was choroba. Radujcie się tym, że jest uzdrowienie w Panu. Radujcie się tym, że jest wyjście z naszego doświadczenia, bo po grobie nastąpiło zmartwychwstanie. Pan Jezus zwyciężył. Czwarta myśl. Cierpienia i próby wzmacniają mnie. Wychodzę z nich mocniejszy. Zwyciężam. Bóg objawił swoją moc. To mnie jeszcze bardziej wzmacnia. W kontekście tego wersetu, który czytaliśmy na początku, czytamy takie słowa: za powód do radości, bracia, poczytujcie sobie również doświadczenia, które na was spadają. Wiecie przecież, i z tego, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi się wytrwałość. Winniście przeto dokładać starań, żeby wasza wytrwałość była jak najpełniejsza. Wtedy będziecie rzeczywiście doskonali, nienaganni, wolni od jakichkolwiek niedoskonałości. Doświadczenia i zwycięstwo w doświadczeniach, tryumf Chrystusa na końcu umacnia naszą wiarę. Za drugim razem będę jeszcze bardziej wierzył, będę mocniej Mu ufał, będę jaśniej widział, że Pan przyniesie zwycięstwo. Dla tych, którzy są blisko Boga, trudności nie są problemem. Doświadczenia nie są problemem. Nawet cierpienie, ból, choroba nie jest problemem. Mogę mieć trudności, mogę przechodzić przez problem, gdy ja nie jestem problemem. Kiedy ja jestem problemem dla Pana Boga, wtedy każda drobna rzecz, każda mała trudność, każde drobne doświadczenie jest w stanie mnie powalić. Ale jeśli ja nie jestem problemem dla Boga, jestem człowiekiem wiary, trzymam się Jego słowa, ufam Jezusowi, to nie ma trudności, problemu, który by Bóg rozwiązać nie mógł. Tak musimy wierzyć. Tak musimy się chwycić Bożego Słowa. Mamy obietnicę. Mamy obietnicę żniwa dobrodziejstwa w naszym życiu. To Pan nam obiecał. Boże Słowie czytamy: smucicie się, ale smutek wasz w radość się zamieni. Siejecie ze łzami, ale zbierać będziecie z radością. To są obietnice Bożego Słowa. Pan nam je daje, abyśmy Jemu zaufali. Z każdego doświadczenia i próby możemy wyjść mocniejsi. I na koniec, cierpienia i trudności także pomagają nam poznać prawdziwy Kościół, prawdziwych przyjaciół, prawdziwych braci, prawdziwe siostry. Bo wtedy, kiedy najbardziej potrzebujemy wsparcia, ci najbardziej prawdziwi są przy nas. To oni dzwonią i pytają. To oni piszą SMS-y. To oni się interesują. To oni się będą modlić. To oni pocieszają. To oni przychodzą ze słowem od Pana. To oni mają słowo od Boga, słowo zachęty. Prawdziwi przyjaciele. Prawdziwi bracia, prawdziwe siostry, prawdziwy Kościół. W świecie panują pewne zasady. Jest pewien system, Ale my nie jesteśmy w tym systemie. System tego świata jest poza nami. Myśmy wyrwali się z tego systemu. My żyjemy Bożym Królestwem. Oto jesteśmy powołani, abyśmy żyli w Królestwie Bożym, w Panu naszym. W świecie panuje taki system. Przypowieści Salomona, 19 rozdział, 4 werset, do nas 6 i 7 brzmią tak. Bogactwa powiększają grono przyjaciół. Ubogi zaś jest opuszczony nawet przez najbliższych. To jest system tego świata. Tak jest w tym świecie. Bogaczowi wielu mówi pochlebstwa. Każdy chce być przyjacielem rozdającego podarki. System tego świata. A ubogim nic nie chcą wiedzieć, nawet jego bracia. Z dala trzymają się od niego jego przyjaciele. Za słowami goni, lecz ich nie znajduje. Nikt nie jest w stanie przyjść, aby pocieszyć. Nikt nie jest w stanie przynieść słowo zachęty. Nikt nie jest w stanie wesprzeć. Doświadczony, choć jest tutaj obraz człowieka ubogiego, to powiedzmy doświadczony, przechodzący przez trudności. Ten, który nagle przestał funkcjonować normalnie. Psalm 41, werset 8 do 10 czytamy. Ci, co mnie nienawidzą, razem przeciw mnie szemrzą i tak o mnie opowiadają. Popadł w ciężką chorobę. Kiedy się położy, na pewno już nie wstanie. Nawet ten, któremu jak przyjacielowi zaufałem, a który żywił się moim chlebem, teraz na mnie nastaje. W doświadczeniach i w próbach poznajemy także miłość Kościoła, miłość braci i sióstr. Jest to nam potrzebne, abyśmy odczuli to wsparcie, że stoimy razem w jednej linii, że ktoś powiedział, będę się o Ciebie modlił, mam słowo od Pana dla Ciebie, że ktoś przyszedł i powiedział, Bóg jest uzdrowieniem Twoim, ta choroba, zwyciężymy ją razem, módlmy się razem, bo Jezus przyszedł i daje nadzieję. Poznajemy wtedy, jaką więź mamy, jakie bliskie relacje i widzimy, jak wyrwaliśmy się z systemu tego świata, gdzie tylko zdrowi, bogaci, piękni rządzą, reszta się nie liczy. Ale w Bogu, w Królestwie Bożym, wszyscy jesteśmy jedno. Jesteśmy jedną rodziną, jesteśmy Bożym ludem, który przygarnął Chrystus. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, w 28 wersecie czytamy zaproszenie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i uginacie się pod ciężarem. Jest wam ciężko. A Pan Jezus mówi, ja sprawię wam ulgę. Ja rozwiążę was problem. Ja zwyciężę waszą chorobę. Ja zatriumfuję w waszym życiu. Dlatego radujcie się, mimo że przez doświadczenia i próby przechodzicie. Nie po to, by teraz przyjąć naukę, która mówi, że cierpienie jest największym błogosławieństwem i do końca życia będę niósł swój krzyż i będę cierpiał. Gdzie jest triumf Chrystusa? Gdzie jest Jego zwycięstwo? Gdzie jest Jego moc? Gdzie jest Jego ulga, którą On sprawia? Przychodzi, koi nasz ból, a przez doświadczenie przeprowadza nas, dając nam siłę, abyśmy się nie załamali i nie poddali. Jezus przeszedł przez cierpienia i próby, abyśmy mogli przez Niego w naszych cierpieniach zwyciężać. I to jest ostatni werset. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, 17 werset i 18 z Biblii Warszawskiej. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania Go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Może przynieść pomoc tym, którzy cierpią. Może przynieść pomoc chorym. Może przyjść z uzdrowieniem. Może przyjść z rozwiązaniem naszych trudności w naszym życiu. Bo sam przez nie przeszedł. Czy Pan Jezus dalej cierpi na krzyżu? Czy Pan Jezus dalej płacze w ogrodzie Getsemane? Czy Pan Jezus dalej jest poniewierany, bity, szarpany, wyśmiewany? Nie, Pan Jezus nie pozostał w tym stanie. Pan Jezus jest w objawieniu Jana opisany jako Król Królów i Pan Panów. Jako potężny władca, który siedzi na tronie. Który odniósł tryumf i który zwyciężył. I dziś dla nas, którzy przez ucisk przechodzimy, przez trudności, doświadczenia i próby w naszym życiu, Pan Jezus triumfuje w naszych chorobach, w naszym złym samopoczuciu, w depresji, która nas dotyka, w problemach z bytem ziemskim. Bóg pragnie objawiać moc Chrystusa, pragnie manifestować swoją pomoc, pragnie pokazać: jestem, żyję, triumfuję, zwyciężyłem w Twoim życiu także, bo Cię kocham, bo Cię miłuję. I choć przechodzimy przez doświadczenia, choć wiele razy jest nam ciężko, bądźmy tak odważni i tak ufni jak ten mały chłopiec, który każdą niedzielę ubiera najlepsze ubranie. Wstaje, bierze swoją starą, małą Biblię, którą ktoś mu wręczył. W domu narkotyki, prochy, przekleństwa, pełno mężczyzn, brud, a on wstaje, idzie wywielbić Pana z Kościołem. Idzie, by się modlić, bo zwycięża w swoim życiu. Bo nic nie zdoła go złamać. Bo on wierzy, że Chrystus jest jego nadzieją. Tak ci chłopcy, których mogłem spotkać w sierocińcach w Indiach, którzy uśmiechnięci od ucha do ucha mówią: my nic nie mamy, ale w Jezusie jest nasza nadzieja. My nie mamy żadnych nawet wielu ubrań na zmianę. Tak po ludzku nie ma dla nas żadnej nadziei, ale ja chcę być pilotem, ja chcę być lekarzem, ja będę pastorem, ja osiągnę zwycięstwo, bo Chrystus obiecał mi, że zatriumfuje w moim życiu, a Jemu zawierzyłem. Miejmy taką postawę w doświadczeniach. To jest to błogosławieństwo, które płynie z cierpienia. Błogosławieństwem nie jest samo cierpienie, ale błogosławieństwem jest Chrystus, który przychodzi w naszym cierpieniu, aby zatriumfować w naszych zmaganiach, aby objawić swoją moc, aby Jemu lud oddał chwałę, że jest Bogiem wielkim. Miejmy taką postawę. Witajmy tak Pana w naszym życiu. Kochajmy tak Pana i korzystajmy z każdej sytuacji, aby w doświadczeniach naszych objawiła się Boża moc. Powstańmy do modlitwy. Podziękujmy Bogu, że jest, że nie jesteśmy sami, że gdy przychodzą trudności i doświadczenia, nie jestem pozostawiony sam sobie. Dziękujmy Bogu za braci, za siostry, za tych, którzy wspierają, za tych, którzy się modlą. Ale przede wszystkim dziękujmy za Pana, za Jezusa, za tego największego sprawcę naszego zwycięstwa, naszego pocieszenia, naszego uzdrowienia. Chciejmy takiego Pana oglądać w naszym życiu. Chciejmy Go kochać całym naszym sercem. Chciejmy Mu wierzyć całą naszą duszą. Chciejmy polegać na Nim we wszystkich drogach naszych, bez względu na to, przez co przechodzimy. Radujmy się z tego, że Pan zatriumfuje, że nie muszę się bać, że On jest ze mną i On się o mnie troszczy. Panie, dziękujemy Ci za Twoją obecność pośród nas. Dziękujemy Ci za to, że mówisz do naszych serc, że posyła swoje Słowo, Panie, że posłałeś Słowo obficie do naszego życia. Panie, że Ty pragniesz, abyśmy przyjmowali odpowiednią Twoją Bożą duchową postawę, gdy przychodzą cierpienia i doświadczenia do naszego życia. Abyśmy, Panie, wykorzystali ten czas, by objawiała się Twoja moc. Abyśmy, Panie, wykorzystali ten czas, by przybliżyć się do Ciebie. Byśmy wykorzystali doświadczenia i cierpienia, by, Panie, także oczyścić swoje życie. Byśmy wykorzystali doświadczenia i cierpienia, by stać się mocniejszymi, by wyjść zwycięsko, by być mocniejszym przy następnym zmaganiu. Panie, dziękujemy Ci, że Ty mówisz do nas, że jesteś Bogiem triumfującym, że nie jesteś daleko, że jesteś blisko i przynosisz ulgę do naszego życia i przynosisz uzdrowienie do naszego życia i objawiasz swoją moc w naszym życiu, Panie. I że te lata, które dajesz nam tutaj przeżyć, są przeplatane doświadczeniem i zwycięstwem. Zwycięstwem i trudnościami, próbą i zwycięstwem i manifestacją Twojej chwały i objawami Twojej mocy, chorobą i uzdrowieniem. Dziękujemy Ci, Panie, że we wszystkich doświadczeniach naszych Ty triumfujesz, Panie. Chcemy Ciebie takim widzieć, chcemy Ciebie takim oglądać w naszym życiu, jako Kościół, który Cię kocha, który Ciebie przyjął. Panie, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to.